Jesteśmy cały czas w klimacie święta namiotów i dziś właśnie jest już ten moment, kiedy objawi się pierwszy bardzo ważny ryt, poprzez który Jezus objawi nam coś z samego siebie, a mianowicie ryt wody. Jezus objawi tajemnicę wody żywej, o których już słyszeliśmy w Ewangelii Jana, ale dziś usłyszymy kolejne prawdy, kolejne elementy z tym związane. Tak przypominając sobie treść 7 i 8 rozdziału Ewangelii Jana, cały czas wspominamy, pamiętamy, iż jesteśmy w klimacie święta namiotów, a więc celebracji wędrówki Izraela przez pustynię, celebracji bliskości Boga, który wędruje wraz ze swoim ludem i właśnie tego zamieszkiwania w namiotach, czyli też doświadczenia takiej niestałości tego miejsca, w którym tutaj obecnie żyjemy, w którym również Izraelici przebywali. Wszystko to, co doświadczamy na tej ziemi, jest przejściowe, jest niestałe. Również ta wędrówka Izraela do ziemi obiecanej wskazywała na tą ulotność, przemijalność rzeczy świata tego, a tym, co było tutaj fundamentalne, to obecność Boga, bliskość Boga, który wędruje ze swoim ludem. I pamiętamy, że Jezus przybył do Jerozolimy w połowie świąt, nie przybywa z całym tłumem pielgrzymów, nie poddaje się oczekiwaniom ludzi, ale wypełnia wolę Ojca i przybywając do Jerozolimy naucza, objawia swoją tożsamość jako tego, który jest zjednoczony ze swoim Ojcem, mówi w Jego imieniu i z jednej strony zadziwia, zachwyca, a z drugiej strony budzi wielkie kontrowersje, budzi wielkie napięcie, znak zapytania wobec tych ludzi, którzy mają już jakieś utarte schematy rozumienia Boga, którym się wydaje, że już tego Pana Boga zrozumieli, że oni już wiedzą, w jaki sposób On będzie działał, jak się objawi, co uczyni. Oni nie potrafią otworzyć się na tę nowość przyniesioną w Jezusie Chrystusie. I te napięcia się wzmagają, one cały czas będą nam towarzyszyć, będziemy je cały czas odczuwać w Ewangelii Janowej, to poczucie zagrożenia życia Jezusa. To, że ciągle ktoś będzie nastawał na Jego życie i z drugiej strony widzimy niesamowitą wolność Jezusa, który wypełnia wolę Ojca, nie odczuwa żadnego lęku, jest zupełnie wolny wobec tych opinii, tych zamierzeń ludzi wobec Niego, nawet wobec groźby zabicia Go jest zupełnie wolny, ale też zapowiada swój powrót do Ojca. Powróci do Ojca, ale zanim powróci, przekaże uczniom, przekaże nam wszystkim swój dar, dar swojego życia, swoją tajemnicę, o czym dziś ten też nam opowie. Z Ewangelii według świętego Jana. Endete eschate chemera temegale tes heortes eistekeicho Jezus taj ekraxen legon. Eantis dipsa, erhesto pros me kai pineto, hopisteon eise me katos eipen hegrafe, potamoi ektes koilias autu, reususin hydatos dzontos. Tuto de eipen peritu pneumatos, ho emelen lambanei, hoi pisteusantes eis auton. Upogar en pneuma, hot Jesus udepo edoxaste. Ectu ochlu un accusantes ton logon tuton elegon. Hutos estin aletos ho profetes, alloi elegon. Hutos estin ho Christos, hoide elegon. Megar ectes Galilaias ho Christos erhetai. Uch hegrafe eipen, hoti ectus spermatos dawit, kai apo Bethlehem tes comes hupo en David erhetai ho Christos, schisma un egeneto en to ochlo di autun. tines de ethelon ex auton piazai auton, al udeis epebalen ep auton tas heiras. Elton un hoi hiperetai prostus archiereis kai farisaius kai eipon autois ekeinoi. Dia ti uc egagete auton, apeklitesan hoi hiperetai, udepote elalesen hutos anthropos, apeklithesan un autois hoi farisaioi. Me kai hyme is peplaneste, metis ekton archonton episteusen eis auton, e ekton farisaion, alacho ochlos, hutos, home ginoskon ton nomon epartoi eisin. Legei Nikodemos pros autus, ho elton pros auton to proteron, heis on ex auton. Me ho nomos hemon, crinei ton anthropon, ean me acoe proton par autu cae gno typo iei, apeclitesan cae eipan auto, me cae sy ectes Galilaias ei, auneson cae ide, hoti ectes Galilaias profetes uc egeiretai, cae eporeutesan hecastos eiston oikon. W ostatnim zaś wielkim dniu święta Jezus stanął i zawołał mówiąc: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wierząc we mnie, jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. To zaś rzekł o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Ducha bowiem jeszcze nie było, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Usłyszawszy więc te słowa, wielu z tłumu mówiło: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: ten jest Chrystusem. Inni zaś mówili: czy Chrystus przychodzi z Galilei? Czyż Pismo nie rzekło, że Chrystus przychodzi z nasienia Dawidowego i ze wsi Betlejem, skąd był Dawid? Powstało więc w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy zaś chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Przyszli więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli im: czemuście go nie przyprowadzili? Strażnicy odpowiedzieli: tak nigdy nie przemówił człowiek. Odpowiedzieli więc im faryzeusze: czy i wy zostaliście zwiedzeni? Ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w niego, ale ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Mówi do nich Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego, jeden z nich: czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli i rzekli mu: czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Ja się odniosę do tego. Już mówiłam o tym wielokrotnie, ale pewnie się jeszcze też odniosę do tego. Mówiliśmy sobie o tożsamości Mesjasza, ale też na koniec to poruszymy. Także spróbujmy tak ten tekst sobie czytać po kolei, zdanie po zdaniu, żebyśmy go mogli zrozumieć w całości. W ostatnim zaś wielkim dniu święta Jezus stanął i zawołał, mówiąc: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wierząc we mnie, jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. I mamy tutaj bardzo, bardzo uroczystą mowę Jezusa. Ewangelista tak podkreśla, że Jezus stanął i zawołał, dosłownie zakrzyknął. Czyli chciał, żeby go wszyscy usłyszeli, że to, co teraz wypowie, jest takie niesamowicie ważne. Niektórzy interpretatorzy tutaj widzą w Jezusie tę mądrość uosobioną, spersonifikowaną mądrość z Księgi Przysłów, która krzyczy na ulicach, która woła po to, żeby być słyszana i po to, aby być przyjęta. Jezus jest właśnie tą mądrością Ojca. I mamy ten ostatni, przepraszam, mamy ostatni wielki, uroczysty dzień święta namiotów, już końcówka święta, możemy powiedzieć takie apogeum celebrowania i świętowania. I co się wtedy dokonywało? Otóż lud Izraela oczywiście wraz z arcykapłanem, kapłanami, z całym świątecznym orszakiem, z tymi przygotowywanymi gałązkami, wędruje w procesji do sadzawki Siloe, która mieściła w sobie wodę ze źródła, z najważniejszego źródła Jerozolimy, źródła Gichon. Przybywali do tej wody, do tej sadzawki i kapłan za pomocą złotego dzbanu czerpał wodę z sadzawki. I śpiewano podczas tej czynności tekst Księgi Izajasza, najpierw wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia oraz tak zwane psalmy Hallelu, czyli psalmy allelujatyczne od 113 do 118. I w takiej radosnej procesji bardzo uroczystej z tą wodą zaczerpniętą przybywano do świątyni. Także kapłan wchodził z tym złotym naczyniem na zbocze ołtarza. Ołtarz całopalenia był bardzo duży, był bardzo wyeksponowany i dosyć był taki wysoki, więc była taka rampa, możemy powiedzieć, taki podest, który prowadził do tego, żeby podejść właśnie aż tam na górę, żeby być widocznym. Kapłan wchodził właśnie z tym dzbanem i tę wodę przelewał do innego naczynia, i wraz również z innym naczyniem, w którym było wino, wylewał właśnie te dwa płyny na ołtarz. I te płyny oczywiście tam kanałami spływały pod świątynię i oczywiście do Doliny Cedronu to wszystko spływało. To było wszystko oczywiście tak przygotowane, ponieważ były w praktyce świątynnej też ofiary płynne, właśnie z wina między innymi, dlatego tutaj do tej wody jest dołączone wino i połączenie tych dwóch rzeczywistości, tej wylewanej wody i tego wylewanego wina i rzeczywistości świątyni już coś nam powinno mówić. To będzie ta przestrzeń bardzo szczególnego objawienia się tajemnicy Jezusa, a raczej właśnie to święto i ten moment jest bardzo szczególny, jest bardzo znamienny. Jest ten gest wykonywany przecież przez wieki, przez kapłanów, staje się w tym momencie gestem niesamowicie profetycznym. Co miał oznaczać ten gest? Były tutaj bardzo różne też tłumaczenia tej czynności. Było to niejako przywoływanie czasów, kiedy w Jerozolimie miała być obfitość wody. W czasach mesjańskich, wiemy też, że w czasach mesjańskich miała być obfitość wina. O tym też nam księgi prorockie mówią, księga proroka Izajasza. Więc tutaj zwłaszcza ta obfitość wody była tak bardzo mocno podkreślana i co ciekawe, według części przekazów Starego Testamentu Mesjasz miał się objawić podczas święta Paschy, ale na przykład według przekazu księgi proroka Zachariasza Mesjasz miał się objawić właśnie podczas święta namiotów. I ten dar wody miał temu niejako towarzyszyć. Mamy w księdze Zachariasza właśnie takie wzmianki. W owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycia grzechu i zmazy. W owym dniu wypłyną z Jerozolimy strumienie wód. Połowa z nich popłynie do Morza Wschodniego, a połowa do Morza Zachodniego. Morze Wschodnie, czyli Martwe, Morze Zachodnie, czyli Śródziemne. Czyli jest zapowiedź wody i ci Żydzi oczekujący na czasy mesjańskie, na objawienie się Mesjasza, tym gestem wylewania wody na ołtarz, tak jakby ponawiają to swoje błaganie, niech ten moment w końcu nastąpi, niech Mesjasz się objawi, niech przyjdzie, niech nastaną już te czasy zbawienia i ta żywa woda niech wypłynie. Więc możemy powiedzieć takie zasadnicze pragnienie, ale zobaczmy, jest jeszcze wcześniejsza motywacja tej celebracji, bo my cały czas się odnosimy do wędrówki Izraela przez pustynię. Izrael wędrując, już pamiętamy ten motyw, otrzymuje dar chleba, czyli manna, i otrzymuje również dar wody. Mojżesz, ten prorok, ten pośrednik pomiędzy Bogiem i Izraelem, otrzymuje wodę ze skały. I zobaczmy, ołtarz wybudowany z kamienia, on jest tutaj symbolem tej skały. Tej skały, która na pustyni wydała wodę dla Izraela. A jak przeczytamy pierwszy list do Koryntian, święty Paweł powie, że tą skałą, która wydała wodę, był Chrystus. Że to już Chrystus wtedy w sposób duchowy towarzyszył ludowi Izraela w tej wędrówce przez pustynię. A zatem właśnie Jezus tutaj pod każdym względem staje się tą realizacją tego wszystkiego, co się wydarzyło wcześniej. Mamy Mojżesza, który zaopatruje lud Izraela w wodę podczas tej wędrówki, podczas przebywania w namiotach, razem z Bogiem na pustyni. Mamy te zapowiedzi mesjańskie, mówiące o obfitości wody. I kolejna rzecz taka bardzo praktyczna, obecna w Izraelu po dzień dzisiejszy. Święto namiotów to jest czas wielkich, wzmożonych modlitw o deszcz, bo to jest jesień. To są ostatnie zbiory. Już ten czas, możemy powiedzieć, tego cyklu rolniczego, który trwa od bardzo wczesnej wiosny do późnej jesieni, się kończy. Za chwilę się rozpocznie nowy czas, czas pora deszczowa, a więc święto namiotów to jest czas modlitwy o deszcz. I tak jest po dzień dzisiejszy. Więc możemy powiedzieć, to pragnienie wody dotyczy różnych wymiarów życia Izraela. I tych bardzo takich praktycznych, konkretnych, bo bez wody nie ma życia. Nic nie urośnie. I będzie głód. Ludzie umrą z pragnienia, zwierzęta umrą z pragnienia. I tak samo w tym wymiarze duchowym ta woda, która ma wypłynąć z Jerozolimy, ze świątyni, ma być znakiem, oznaką czasów mesjańskich, że już teraz Bóg przychodzi i interweniuje i ocala swój lud. I Jezus, zobaczmy, doskonale wchodzi w tę rzeczywistość tego znaku, tej celebracji, tego rytu, który był bardzo dobrze już zakorzeniony w mentalności jego rodaków. I jest to właśnie ten moment objawienia się. Ale możemy sobie zadać pytanie, tutaj właśnie Jezus woła, przyzywa, aby przyjść do Niego i pić Jego wodę, i że jest to właśnie wypełnieniem jakiegoś tekstu. Jak mówi Pismo, strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Jezus się nieustannie odwołuje do Pisma. On to Pismo wypełnia swoim życiem. Ale czy jest jakiś taki tekst, który by tak konkretnie mówił? No i jak tak przewertujemy Pismo Święte wszerz i wzdłuż, to identycznego tekstu nie ma. Ale nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o dosłowny cytat, ale może chodzić o jakąś aluzję, może chodzić o tekst podobny również, bo mamy tutaj w Starym Testamencie różne metafory Bożego daru wody. Już sobie powiedzieliśmy, te z Księgi Zachariasza, które były bezpośrednio związane właśnie ze świętem namiotów, ale nie tylko to. Są również też i inne teksty. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Tak woła prorok Izajasz. Czy w innym miejscu również prorok Izajasz. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości, tak, że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Więc Bóg jest dawcą wody i jednocześnie On sam może sprawić, że również ta woda zacznie wytryskiwać w samym człowieku. Że człowiek stanie się miejscem tego źródła. I ten nasz tekst jest właśnie tak skonstruowany, że zakłada te dwa wymiary. Źródło wody, które wypływa z Jezusa, i źródło wody, które powstaje we wnętrzu każdego, kto wierzy. I początkowo, zasadniczo, i to jest najważniejsze przesłanie, Jezus jest tutaj przedstawiony jako źródło wody żywej. Ten obraz jest już nam znany z 4 rozdziału Ewangelii Jana, kiedy Jezus, spotykając się z Samarytanką, mówi jej o darze wody żywej, którą może dać On sam. I tutaj właśnie ten motyw powraca. Każdy może przyjść. Jezus podkreśla, ten, kto jest spragniony, ten, kto czuje pragnienie, nie ma tutaj, zobaczmy, żadnego warunku poza jednym. Jest spragniony i wierzy we mnie. I wierzy, że ja rzeczywiście posiadam w sobie ten dar, tę moc pełnego nasycenia, że ja posiadam tę wodę, dzięki której nie będzie się już pragnąć na wieki. Tak jak Jezus powiedział to Samarytance, i my pamiętamy, że Samarytanka w to uwierzyła. Pozostawiła swój fizyczny, materialny dzban i została napełniona wodą Jezusa, zaczęła świadczyć, dawać świadectwo. Jak niesamowite źródło w jej sercu wytrysło. Dzięki temu, że spotkała Jezusa, że otworzyła się na Jego słowo, otworzyła się również na Jego ducha. I mamy tutaj dwie możliwości. Jezus jest właśnie dawcą wody żywej i również wierzący może stać się tym, który posiada w sobie źródło. Ten tekst jest tak gramatycznie skonstruowany, że można przyjąć te dwie możliwości interpretacyjne. Bo zobaczmy, na samym początku podmiotem jest Jezus. Niech przyjdzie do mnie i pije. Ale potem mamy tutaj imię słów, które można na różne sposoby tłumaczyć. Bądź wierząc we mnie, bądź wierzący we mnie. Czyli jest odniesienie do tego, kto jest odbiorcą tej wody. Do tego, kto wierzy. I możemy się tutaj zastanawiać, kto jest zatem podmiotem tej końcówki tej wypowiedzi. Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Może to się odnosić do Jezusa i może się to odnosić do wierzącego. I biorąc pod uwagę już wspominany 4 rozdział Ewangelii Jana, rozmowę Jezusa z Samarytanką, ten 4 rozdział nam to potwierdza. Bo Jezus najpierw mówi o tym, że On daje wodę żywą. Jeżeli ktoś tę wodę pije, nie będzie pragnął na wieki. A potem mówi, woda, którą ja dam człowiekowi, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Czyli człowiek, przyjmując wodę Jezusa, nie tylko się nasyci tą wodą, ale również sam będzie posiadał w sobie źródło. I z jednej strony to słowo realizuje się dosłownie na krzyżu Jezusa. Kiedy Jezus umiera, po Jego śmierci zostaje otworzone wnętrze Jezusa, Jego bok, i wypływa krew i woda. Zobaczmy, krzyż Jezusa jest Jego ołtarzem. Jest ołtarzem Jego ofiary. On jest tym doskonałym barankiem paschalnym złożonym Ojcu. Jeszcze będziemy sobie mnóstwo na ten temat mówić w 4 Ewangelii, ale już, jak pamiętamy, 6 rozdział, mowę eucharystyczną i mowę o chlebie życia, które się staje ciałem wydanym za życie świata, mówiliśmy o tym, że jest to odniesienie do baranka paschalnego. W krzyżu Jezusa Chrystusa to wszystko nam się łączy, jednoczy. To jest baranek paschalny złożony na swoim ołtarzu i zobaczmy, co się dzieje. Z tego ołtarza, krzyża Jezusa Chrystusa, wypływa to źródło, które było zapowiadane przez święto namiotów. Ta podwójna ofiara wylewana przez kapłana, wino i woda, krew i woda, które wypływają z wnętrzności Jezusa. To się realizuje w tym momencie. Całe wieki oczekiwania na ten wielki dar objawienia się Mesjasza, przyjścia Mesjasza, i oto mamy ołtarz ofiarny i tę cudowną rzekę, która wypływa, która się pojawia na tym ołtarzu ofiarnym, ale wypływa ze świątyni, bo my wiemy doskonale, że w czwartej Ewangelii Jezus jest również świątynią. Powiedział już to nam w drugim rozdziale. Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. I to mówił o świątyni swojego ciała. Jezus jest również nową świątynią. Mamy zapowiedź również w księdze proroka Ezechiela w 47 rozdziale o tym, że wypłynie ze świątyni rzeka, wypłynie woda, która uzdrowi tereny pustyni, uzdrowi słone wody Morza Martwego. W takim symbolicznym rozumieniu biblijnym Morze Martwe było symbolem grzechu. Było identyfikowane nawet z grzechem Sodomy i Gomory. No bo jak to jest możliwe, żeby na terenie tak pięknym, tak cudownym, no było miejsce pozbawione życia, woda tak strasznie gorzka, słona. Tutaj musiał się dokonać jakiś grzech, tak to zinterpretowali ludzie biblijnego Izraela. A zatem to Morze Słone było symbolem grzechu, wody, która nie daje życia. I teraz w wizji Ezechielowej woda, która wypływa ze świątyni i wpływa na te tereny, uzdrawia słone źródło. I ta pustynia staje się ogrodem, wyrastają drzewa, jest ogromna obfitość ryb. Woda ze świątyni przywraca życie. I to jest, moi kochani, obraz Ducha. Obraz tego, co Duch czyni z tą pustynią, którą jesteśmy właśnie my. Z tym morzem martwym, którym jesteśmy właśnie my. I nasza grzeszna rzeczywistość. Duch Święty przychodzi, aby uzdrowić naszą grzeszną naturę. I człowiek bez Boga jest właśnie takim morzem martwym. Człowiek nieodkupiony jest, może istnieje, egzystuje, ale nie owocuje w sposób w tym wymiarze duchowym. Przybywa ta życiodajna woda wypływająca z wnętrzności Jezusa i dokonuje się to uzdrowienie. Ale to nie wszystko, moi drodzy. Jest jeszcze inny obraz, który nam się odnosi do tego daru pochodzącego z wnętrzności Jezusa. Tutaj możemy powiedzieć, Ewangelia Janowa tak bardzo fizycznie mówi nam o tym, że z wnętrza Jezusa wypływa krew i woda, to, co było w Jego ciele, dar Jego ciała, ale co ciekawe, w tym naszym tekście ewangelicznym słowo wnętrze, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza, zostało oddane przez greckie słowo koilia. I greckie słowo koilia między innymi, i tak najczęściej, oznacza brzuch. Oznacza też wnętrzności, ale oznacza też brzuch, to, co jest we wnętrzu człowieka, w jego trzewiach. I tak przypatrując się, jak to słowo zostało użyte, mamy inną cudowną metaforę, cudowny obraz, który się znajduje w psalmie. Jeżeli weźmiemy sobie polskie tłumaczenie psalmów, które pochodzi z tekstu hebrajskiego, będzie to psalm 40, natomiast tutaj w wersji greckiej mamy inną numerację, jest o numer niżej, więc gdybyśmy chcieli słowa koilia szukać, to będzie to psalm 39, werset 9. W naszym polskim tłumaczeniu psalm 40, werset 9. Kiedy to psalmista mówi o tym swoim posłuszeństwie Bogu i te słowa psalmisty, list do Hebrajczyków odnosi do Jezusa Chrystusa. Do Jego momentu wcielenia, kiedy Jezus Chrystus mówi swojemu Ojcu tak, oto idę, w zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie czynić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim wnętrzu. I tutaj jest użyte to słowo koilia. Czyli zobaczmy, to jest kolejny element, kolejny dar, który jest we wnętrznościach Jezusa, to jest prawo, albo inaczej Słowo Boże, którym Jezus karmi człowieka, który Jezus daje człowiekowi. Czyli zobaczmy, jakże bogata jest ta symbolika. Dar tego wszystkiego, co my dzisiaj mamy w Kościele. Słowo Boże i sakramenty. Słowo Boże, które jest głoszone, słowo Jezusa, wypływające z Jego serca, z Jego wnętrza, to objawienie Ojca, które Jezus nam daje, bo to jest właśnie, możemy powiedzieć, to Jego Słowo. Jezus przychodzi i objawia nam Ojca. Kim jest Bóg? Objawia nam Boga jako miłość, objawia nam prawdę o swoim Ojcu. I to jest właśnie ta woda, która nas ożywia, która, możemy powiedzieć, ożywia tę pustynię, którą spowodował w nas jad złego ducha. To, co nastąpiło w ogrodzie Eden, pamiętamy doskonale, kiedy wąż uwiódł pierwszych rodziców właśnie tym swoim kłamstwem, że Bóg jest zły, że Bóg ci czegoś zabrania, że Bóg nie chce twojego szczęścia, nie pozwala ci jeść, spożywać owocu, ponieważ nie chce, żebyś był wielki i szczęśliwy i ty musisz sobie radzić sam, bo Bóg jest przeciwko tobie. To jest, moi drodzy, ten jad, który sprawia, że człowiek staje się wyschłą pustynią, właśnie tym morzem martwym. I słowo Jezusa, które objawia Ojca jako miłość. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna, czyli ta miłość, która jest większa niż cokolwiek na świecie. Czyli ta miłość, w której my jesteśmy ważniejsi dla Boga niż Jego własny Syn, o czym już mówiliśmy tutaj wielokrotnie, to jest to ożywcze źródło, które wypływa z wnętrzności Jezusa i to słowo ma moc uzdrawiać te wszystkie, możemy powiedzieć, kłamstwa diabła, którymi on nas zwodzi, kusi i ugruntowuje w nas tę nieprawdę, że Bóg jest przeciwko nam, że Bóg jest naszym wrogiem, że my musimy sami siebie ocalić, musimy sami dążyć do szczęścia. Jezus przychodzi, aby to uzdrowić. Potrzebne jest bardzo to uzdrowienie człowieka na płaszczyźnie umysłu, bo jesteśmy nieustannie zalewani fałszem na bardzo różne sposoby. To, co słyszymy, to, co mówi świat, do czego świat nas przekonuje, właśnie ten świat, który odrzuca Boga w tej koncepcji Ewangelii Janowej, który nie zna światłości, nie zbliża się do światłości, on również zatruwa nas właśnie takim przekonaniem. Sam musisz sobie poradzić w swoim życiu, musisz osiągnąć szczęście. Ty musisz być Bogiem twojego życia. Musisz się skoncentrować na samym sobie. Musisz być Panem, musisz stać się ostatecznie Bogiem, czyli tym, który wszystko może, od którego wszystko zależy. I to jest to kłamstwo, którym ludzkość została zatruta, i również okruchy tej trucizny gdzieś możemy lokalizować w nas samych, w naszych lękach o siebie, w naszej obawie, we wszystkim tym, w każdym wymiarze naszej słabości, naszego grzechu, którego doświadczamy. To jest podłoże naszego grzechu. Właśnie to poczucie, że jesteśmy oderwani od miłości i od życia, że musimy wszystko zrobić sami, że Bóg jest wrogiem i drugi człowiek jest wrogiem. Jezus poprzez to swoje słowo, w którym zapewnia nas o miłości, że ta miłość Ojca jest nieustanna, bezwarunkowa, ciągła, bez względu na to, jakie mamy doświadczenie życia, ta miłość jest. Jezus, żeby pokazać tę miłość Ojca, staje się dla nas darem. I ten moment krzyża jest właśnie tą przestrzenią pokazania światu, jak Ojciec ten świat umiłował. Więc ta woda to jest pod każdym względem życie.